Ślady Józefa, który poszedł drogą od domu ojca do niewoli, zasypał piasek. Nikt nie wiedział, gdzie jest i co się z nim dzieje. Historia, którą studiujemy, uczy nas, że jeżeli w jakimś domu nie ma miłości, to brak miłości rozbije każdy dom. Historia ta uczy nas i potwierdzają wiele innych historii, że kiedy między braćmi nie ma jedności i miłości, to jest miejsce na śmierć i na nienawiść. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku lekcjach, ale przede wszystkim o dwóch ludziach. O Józefie, o którym nauczam od dwóch tygodni, i o jego bracie. Chciałbym powiedzieć o dwóch ludziach, że jeden z nich właściwie ciągle się stacza. Wydaje się, że jest coraz dalej i że ma coraz gorzej. A drugi właściwie wręcz przeciwnie, zaczyna poszerzać swoje kontakty, ma się coraz lepiej i bardzo dobrze mu się wiedzie i można by było powiedzieć, no gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Boża sprawiedliwość? Ale kiedy zaczynamy się wczytywać w tekst, okazuje się, że wcale nie wygląda wszystko tak, jak wydawałoby się. Dochodzimy do więziennej rzeczywistości, jaka otoczyła Józefa. Niewinny człowiek siedzi w celi i prześladowania znosi w więzieniu. Winni chodzą na wolności i mają się, jak mówię, dobrze, przynajmniej do pewnego momentu wydaje się, że mają się dobrze. Czego się tu można nauczyć? Gdzie właściwie jest Pan Bóg? Co jest ukryte w historii o Józefie dla twojego i mojego duchowego życia? Co Duch Święty chce położyć przed tobą i powiedzieć, weź, naucz się, będzie ci potrzebne. Dwa wersety chcę dzisiaj uczynić kluczowymi. Pierwszy to jest pierwsza Mojżeszowa, 38 rozdział, pierwszy werset. Księga pierwsza Mojżeszowa, 38 rozdział, pierwszy werset. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adulam imieniem Hira. Jeszcze raz przeczytam ten werset. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich. To jest to, co chcę, żebyście zapamiętali. I przewróćcie kartkę, pierwsza Mojżeszowa, 39 rozdział i pierwszy werset, również tylko pierwszy werset. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a to Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. 39.1 to było. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich, mówił 38.1. I 39.1 mówi, Józef został przyprowadzony do Egiptu. A więc jeden rozdział mówi nam o Judzie, drugi o Józefie, wskazuje na coś, co się w ich życiu działo. Juda jest wolny, zakłada rodzinę, która się stacza. Wyraźnie czytaliśmy, Juda sobie odszedł, czyli zrobił to, co chciał. Jest wolny, może pójść, gdzie chce i tak jak czytałem w tym wersecie, zrobił tak, zakłada rodzinę i ta rodzina zaczyna się rozlatywać, ta rodzina zaczyna mieć problemy. Bóg zabiera mu dwóch synów. Ma syna Era i syna Onana. Księgi apokryficzne, jeżeli tak dla ciekawości mogę wam powiedzieć, mówią nam, że Er, ewentualnie zwany tam Her, czynił to samo, co Onan, dlatego nie podobał się Bogu. Ale tak jak mówię, to mówią księgi apokryficzne, Biblia, natchniona księga Słowa Bożego, czyli pierwsza Mojżeszowa, z której czytamy, nie mówi tego, natomiast mówi nam, że obydwu z nich Bóg zabrał, że się Bogu nie podobali. W każdym razie Er umiera i w związek z Tamar wstępuje drugi syn, ponieważ był religii posłuszny, tak należało zrobić, jeśli brat nie zostawił potomstwa, jeśli brat pozostawiał żonę, należało ją przygarnąć i Onan poślubił Tamar. Religijnie był posłuszny, ale jego życie było dalekie od miłości. Dodam tak na marginesie, że to od jego imienia mamy nazwę onanizm. Juda jest świadkiem, jak jego drugi syn również stacza się w śmierć. I nie wie, co ma zrobić wtedy z pozostawioną Tamar. Odsyła ją do domu, bo przesądnie wie, że teraz zgodnie z prawem, jeśli pierwszy syn zmarł, drugi syn zmarł, no to należałoby dać trzeciego. Ale przesądy biorą górę nad prawem i wymyślona wymówka, zaczyna sobie wymyślać wymówki, daje mu wrażenie, że sprawa jest załatwiona. Jeżeli nie pamiętacie historii, myślę, że większość z was zna historię Józefie, dlatego nie czytam jej w całości za każdym razem, no bo przy każdej części musiałbym pół godziny poświęcać na przeczytanie jej jeszcze raz i jeszcze raz. Juda odsyła Tamar do domu. Jak mówię, przesądy biorą górę i ma wrażenie, że załatwił sprawę. Sprawa jest załatwiona, ale Tamar tak nie czuje. Również Tamar, przebywając w domu Judy, byłaby ciągłym oskarżeniem o prawa do trzeciego syna. Co by ją widział? Widziałby, że ją nie traktuje dobrze. Widziałby, że jest wobec niej winny, a więc się jej pozbywa, jest zadowolony. Wcześniej pozbyli się brata Józefa, żeby nie słyszeć tego, co ich oskarża. Teraz pozbywa się Tamar, żeby nie widzieć tego, co oskarża. Życie Judy jest pełne hipokryzji, kłamstwa i cudzołóstwa. Prawdopodobnie w jego domu uważa się, że wszystko to jest wina Tamar. Nawet brak potomstwa, że to jest jej wina, ale jak wiemy, później sytuacja pokaże, że nie jest problem z nią, ona może mieć dzieci. Uważają, że problemem jest nie wiadomo co i są ekstremalnie religijni i bardzo dalecy od Boga. To jest Juda, o którym przeczytałem w 38 rozdziale. Poszedł i robi to, co chce. Józef, 39 rozdział, pierwszy werset, zaczyna się podobnie. Ten się zaczyna, że Juda poszedł i coś tam robi, prawda? A ten się zaczyna, że Józef, ale nie jest napisane, że poszedł. Józef jest prowadzony. Józef jest w tym czasie niewolnikiem. Zostaje przyprowadzony na rynek. Poklepują go po pośladkach, popatrzą mu w zęby, poklepią po twarzy, zapłacą złotem, zmieniają sznurek, ciągną do następnego domu. Zostaje pouczony, zostaje wprowadzony w niewolniczą służbę. Zostaje przyprowadzony jako niewolnik i mieszka w Egipcie. Czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba? Zobaczmy właśnie na tą różnicę w 38 i 39 rozdziale, te pierwsze wersety. Jeden odszedł, przyłączył się, robił co chce. Wydawałoby się, że może robić dobrze, że wszystko przecież ma. Pozbył się tego, czego chciał się pozbyć. Nie ma Tamar, nie ma Józefa, tylko żyć. Ale nie jest szczęśliwy i nie jest błogosławiony. Bóg nas chce pouczyć, po pierwsze, że kiedy wszystko zrobimy, co sobie zaplanujemy, to jeszcze wcale nie znaczy, że będziemy błogosławieni. Ponieważ błogosławieństwo jest na jego drogach. Nie miał usprawiedliwienia dla swojego grzechu. Był wolny, mógł robić to, co chce. Józef, jak mówi nam pierwszy werset, został przyprowadzony. Tam go sprzedano za pieniądze, tak jak się sprzedaje krowę, konia, wielbłąda, albo dzisiaj sprzedaje się psa albo samochód. Można było z niewolnikiem zrobić, co się chce. Dostał niewolniczą tunikę i niewolnicze życie. Wracając do Judy, Juda zaczyna zupełnie inne życie, kiedy umiera mu jego żona. Najpierw oczywiście odbywa żałobę zgodnie z tradycjami swojego ludu. Kiedy kończą się rytuały żałobne, udaje się w drogę i w drodze na strzyżenie owiec, co było wtedy wielką uroczystością. Ci z was, którzy znają dobrze tą księgę, wiecie, brat Józefa, jeden ze zdrajców, którzy go zdradzili, chociaż czasami mówimy o nim, to był ten lepszy i tak. Grzeszy z Tamar. W jaki sposób można zgrzeszyć z żoną swoich synów, z wdową? W jaki sposób można zgrzeszyć z taką kobietą? Wiemy, że Tamar się przebiera, ale zobaczmy na tą sytuację. Cudzołoży, ale oficjalnie potępia cudzołóstwo, ponieważ kiedy przechodzi przez bramę, Tamar siada z zasłoniętą twarzą, co było oznaką zamężnej kobiety. To jest pierwsza rzecz, z którą chcę zwrócić waszą uwagę. Tamar siedzi z zakrytą twarzą, co na wschodzie w tamtym rejonie oznacza kobietę zamężną, a więc jest to już jej pierwszy znak, że ma męża. Ale wtedy się nie za bardzo tym ktoś przejmował. Nie był wdową, nie był to znak wdowy. Druga rzecz, Tamar zasiada jako prostytutka. A więc nie dziwne, że do niej podchodzi. Być może gdyby siedziała w innym miejscu, nie zainteresowałby się nią, Ale nie była to zwykła prostytucja. To, co robi Tamar w tamtym rejonie, panował kult Asztarte. Zupełnie innej pogańskiej religii i religijną powinnością każdej kobiety. Niektórzy uważali, że to jest przywilej, inni, że religijna powinność w tej religii był, jak mówię, przez nich uważane za zaszczyt, było oddanie się chociaż jeden raz obcemu mężczyźnie seksualnie. A więc Juda nie tylko podchodzi do prostytutki, ale również bierze udział w pogańskim rytuale, co, jak mówię, wiecie, słowa pogańskie, słowa zakon, słowo przykazania w tamtym czasie nie mają jeszcze tego znaczenia, które mają w waszych uszach, ale pokazują ducha, w którym chodzi. Wiemy, co później powie prawo, które da Mojżesz na ten temat. Wszystko by się wydawało, przejdzie mu niezauważone, ale kobieta pozostawia sobie dowód jego cudzołóstwa. Jak wiemy, prostytutce trzeba zapłacić, a on nie miał za co. Więc jej pozostawia coś, co było znakiem jego tytułu. Ponieważ po tym, kiedy sprzedał Józefa, kiedy się jej pozbył, robi karierę i wcześniej ją oczywiście robił, staje się kimś, ma coś do powiedzenia, a więc również ma coś, co nie każdy miał, ma swoją pieczęć, ma sznur i ma laskę. Jest kimś. Daje jej to w zastaw i obiecuje, że jej przyniesie koziołka, jak wiemy. Wiecie, oddanie pieczęci pokazuje, w jakiej wielkiej pożądliwości musiał żyć Juda, pokazuje jego lekkomyślność, jak lekko pozbywa się tego, co jest ważne w życiu, jak lekko traci to, co kosztuje drogo, jak lekko traci się to, co się ma z miłości. To jest tak, jak gdyby ktoś podpisał dzisiaj czek in blanco, wiecie, co to znaczy? Kiedy na czeku nie ma kwoty, ale ktoś i tak podpisuje. Nigdy nie wiadomo, co tam dopiszą. No ale po tym, kiedy cudzołoży z Tamar, Tamar zachodzi w ciążę, spodziewa się dziecka, ciąża Tamar wychodzi na jaw i trzeba zebrać sąd, ponieważ kobieta cudzołożyła. Wiecie, sekciarstwo wtedy i dziś poznacie zawsze po tym, że się najbardziej czepia kobiet. Więc stawiają ją przed sądem. I teraz znowu widzimy kolejną rzecz, hipokryzję w życiu Judy. Coś, co go dalej oddala od tego, kim powinien być. Nagle Juda może być sędzią. Zwróćcie uwagę, że to Juda wydaje wyrok, żeby ją spalić na stosie. Mówię o tym, co jest opisane w wielu wersetach, więc jeśli ktoś was nie kojarzy, o czym teraz mówię, zachęcam, abyście cały życiorys Józefa sobie czytali, ponieważ przez najbliższy czas chciałbym, abyśmy się nad nim zatrzymali. Nagle Juda okazuje się, że może być sędzią, ale to przecież wymaga uznania Tamar za rodzinę. Nie mógłby nad nią sądzić, gdyby nie uznał się za jej rodzinę. A więc, kiedy trzeba było jej pomóc, to nie za bardzo był rodzina. Ale teraz, kiedy trzeba sądzić i kiedy można pokazać palcem, kiedy się nareszcie można jej pozbyć, bo nareszcie spłonie i wydaje mu się, że załatwiona została sprawa, a przy tym nie z jego winy, zaczyna ją osądzać i skazuje ją na śmierć za cudzołóstwo, nie wiedząc, że to ona była tą ukrytą prostytutką, z którą to on cudzołożył i że to jest jego dziecko. Wiecie, jego obłuda, to, że nie chciał się do niej przyznać, nie chciał jej pomóc, nie chciał pomóc kobiecie, chociaż stać go było na prostytutkę, nie było go stać na pomoc bliźniemu, jest naszą pierwszą lekcją. Oby nigdy nie okazało się, że nie stać nas na miłość wobec bliźniego, kiedy stać nas na to, żeby sobie łatwo wybaczać. Żeby nigdy się nie okazało, że stać nas na osąd innych, ale bardzo trudno nam paluszkiem wskazać na siebie. Żeby się nigdy nie okazało, coś, co przy nim się okazało, że tak naprawdę to, co nazywamy grzeszem, jesteśmy w tym współwinni. Tamar zostaje skazana na śmierć przez spalenie. I kolejna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o prawo w tamtym czasie, nie była to kara śmierci za cudzołóstwo. Ta kara za ten grzech, jeżeli miałaby się odbyć przez spalenie na stosie, dotyczyła tylko i wyłącznie córek arcykapłanów, nie innych kobiet. Tamar zgodnie z prawem powinna być ukamienowana, a nie spalona. Nie wiem, dlaczego tak chcieli, nie wiem, może się bali, że coś powie. Nie wiem, że coś wyjdzie z dalekiej przeszłości. Nie wiedział, że coś dużo gorszego jest ukryte w jej sercu i że są dowody na coś dużo gorszego. Przed egzekucją, kiedy drewno już jest gotowe, kiedy przygotowują tą biedną kobietę do spalenia, Tamar ujawnia prawdę. I to rzuca Judę na kolana po raz pierwszy. Dostaje pierwszy cios z serii kilku, które doprowadzą go do zupełnie innego miejsca w jego życiu. Wyznaje swoją winę, ponieważ Tamar wyciąga dowody, które jej zostawił. Mówi, ten człowiek jest ojcem tego dziecka. To z nim cudzołożyłam, oto dowody. Nareszcie ktoś miał dość siły. Nareszcie Bóg używa kogoś jako Boże narzędzie, które kruszy i pojawia się pęknięcie w kamiennym sercu Judy, który, jak czytaliśmy w 38 wersecie w pierwszym, 38 rozdziale w pierwszym wersecie, idzie, robi co chce, ma pełną wolność, ale coraz bardziej ją traci. Józef poszedł do niewoli i uzyskał wolność. Juda poszedł na wolność i stał się niewolnikiem. Wielkie lekcje biblijne dla nas. Bóg działa w jego życiu. Tak daleko odszedł od Boga, a Bóg ciągle dobija się do jego serca. Teraz wracając do Józefa, to jest jego brat. Tak wygląda jego życie po tym, kiedy pozbył się swojego młodszego brata. Józef już nic nie mógł zrobić i nikt mu nie mógł pomóc. Był tylko niewolnikiem. Wiecie, kiedy go sprzedali bracia, Józef stracił wszystkie prawa. Chcę, żebyście wiedzieli, co to jest niewolnik. Niewolnik w ich zrozumieniu wtedy był mniej więcej tyle warty, ile mysz w waszym domu. Ile, nie wiem, nawet nie pies, bo psa już tak lekko dziś nie można zabić. Ale jak mucha. Po prostu zabicie niewolnika, można go było zbić, można go było pobić, można go było zamordować, torturować, oskarżać, sprzedawać, odsprzedawać, wykorzystywać, jak się chciało. To była rzecz, tyle tylko, że na dwóch nogach miała dwie ręce i mówiła. I kimś takim stał się Józef. Zdawałoby się, że stracił wszystkie szanse na to, żeby być kimkolwiek więcej. Trafia do domu Potyfara, zyskuje jego zaufanie. Z czasem Potyfar przekazuje mu wszystko i wiemy z poprzednich wykładów, że Józef zaczyna się tam dobrze czuć, zaczyna tam zarządzać, zaczyna po prostu robić swoje, jest we wszystkim uczciwy wobec swojego pana, we wszystkim lojalny, ale pewnego dnia zostaje w domu sam i żona Potyfara przychodzi do niego i zaczyna namawiać go na seks. Ryzykuje wszystko, mówiąc jej nie. Wiecie, Juda się nie mógł tłumaczyć. Juda nie miał nic na swoje wytłumaczenie. Józef miałby wiele na swoje wytłumaczenie. Zwróćcie uwagę, jak podobne są pokuszenia, jak dziwnie plotą się te losy tutaj. Juda nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Józef mógłby się usprawiedliwić. Józef mógł powiedzieć, przepraszam, zostałem sprzedany jako niewolnik. Czy niewolnik może powiedzieć nie? Nie. Niewolnik jest rzeczą. I Józef wiedział, że nie ma żadnych praw. Nie ma związku zawodowych niewolników czy coś takiego. Ryzykując wszystkim, odrzuca romans z żoną Potyfara, który przecież mógłby właściwie dla niego być jakimś tam zyskiem. Wiecie, ludzie, gdyby oceniali go wtedy, nawet nikt by nie powiedział, że on cudzołoży. Ponieważ niewolnik miał robić to, co mu kazali. Przyjaciele, jest tutaj lekcja duchowa. Są sprawy, co do których możemy walczyć, co do których możemy się sprzeciwiać i możemy mieć jakąś opinię, ale są rzeczy, od których możemy tylko i wyłącznie uciec. Józef jest również dla nas tutaj lekcją, że kiedy przychodzi do ciebie pokuszenie ponad siły, pokuszenie, z którego wydaje ci się, no trudno, Panie Boże, muszę, sam widzisz, że nie mam innego wyjścia. Bóg mówi, jest jeszcze jedno wyjście, jest ucieczka. Uciekając z tego miejsca, pokaż, że ja jestem ważniejszy. I to była właśnie taka sytuacja. Józef uciekł, mało tego, uciekł nago, bez ubrania. Niby wstyd, a jednak prawość. Przecież zerwano z niego szatę, tunikę. Niewolnik miał tylko jedną tunikę na sobie. Kiedy to zerwano, nie miał na sobie nic. Wszystko świadczyło przeciwko niemu. Biblia mówi o tym tak. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z dobowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Chcę wam coś powiedzieć o grzechu. Nie jest grzechem być kuszonym. Jest grzechem ulegać pokuszeniu. Czasami, szczególnie my, mężczyźni, jesteśmy wzrokowcami. Kobiety w inny sposób reagują. Oczywiście też często widzą, oceniają, ale my, faceci, wiecie, nam nie trzeba dużo zobaczyć i już wszystko wie. Czasami dzisiaj ludzie mówią, mężczyźni, wiesz, Jezus powiedział, że kto choćby raz spojrzy na kobietę z pożądliwością w swoim sercu, ten już popełnił właśnie w tym sercu z nią cudzołóstwo. Ludzie mówią, jak się dziś temu oprzeć? Przecież tylko między jednym a drugim miastem mijamy kilka reklam, gdzie nie wiadomo, gdzie oczy podziać. Chcę wam taką rzecz powiedzieć o pokuszeniu. To dotyczy każdego, ale akurat tego przykładu używam. Kiedy na coś popatrzysz raz, to nie jest grzech. To jest coś, co cię chce kusić. Ale kiedy odwrócisz od tego wzrok i drugi raz na to popatrzysz, to już jest twoja decyzja. Kiedy namawia cię do czegoś raz ktoś złego, wbrew słowu, to nie jest grzech. Nawet Jezus był kuszony. Ale wiecie, kiedy diabeł do Jezusa przyszedł i powiedział mu, jeżeli skoczysz z rogu tej świątyni, to słuchaj, wielkie zyski ci obiecuję. Wiecie, Jezus nie powiedział, daj mi pomyśleć, ja wiem. Jezus natychmiast powiedział nie. Jezus nie powiedział, daj mi pomyśleć z tym chlebem, no ja wiem. Albo, no nie wiem, czy ci oddam pokłon, a może tak tylko na jedno kolano, co? Nie, Jezus się nie dyskutował. Nie oznacza nie, a tak oznacza tak. I tak jest z pokuszeniem. I Józef również powiedział nie. Grzech nie jest w przynęcie. Grzech jest ukryty w ukąszeniu. Paweł pisze, żądło śmierci. Nie może ukąsić wierzącego, ponieważ jest nasz żywy Jezus. Jeżeli jest we mnie żywy Jezus, to śmierć może mnie kusić swoimi reklamami, swoimi, nie wiem, pociągającymi widoczkami czegokolwiek, majątku, stanowiska, sytuacji, ale nie dam się ukąsić, nie będę tego dotykał. Nie da się oglądać przynęty, badać i mówić do niej wiersze. Należy uciekać. Gdyby ryby umiały pisać wiersze i recytować je, to najwięcej ryb pisałoby o miłości do przynęty, która wisi na haku. Tak jak my ludzie, najbardziej piszemy o pokuszeniach. I najwięcej ryb przez to ginie, że ją biorą. Gdzie kiedy ona przychodzi do Józefa, chciałbym, byście też zrozumieli, kim była ona, żona Potyfara. To była kobieta w tamtych czasach na samym szczycie drabiny społecznej. Miała dostęp do faraona, dostęp do niewolników, do złota, do perfum. Jej ręce nigdy nie znały pracy. Jej ciało kąpała się w mleku. Jej ciało było pielęgnowane przez niewolników i niewolnice. Nie znała żadnego wysiłku, a każde jej życzenie było rozkazem. Należała do elity. Kiedy taki ktoś był niesiony albo przemieszczał się, wszyscy musieli schodzić mu z drogi. To był ktoś, ona nie była przyzwyczajona, że ktoś może mówić nie. I najpierw Józef tłumaczy jej tą sprawę lojalnością i wiarą, że służy swojemu panu, ale wiecie, jej serce jest na to zamknięte. Ona tego nie umie pojąć, że ktoś może być wyżej niż ona. Józef umiał docenić czyjeś zaufanie. Myślę, że to jest ważne też, byśmy się tutaj od niego uczyli. Żona Potyfara była typową egipską kobietą wyższych sfer. Jej się wydawało, wszystko mogę. To byli bardzo dumni ludzie. Bardzo wielu niewolników skazali na śmierć. Wielu sprzedali, wypędzili, robili co chcieli. Kaprysy i humory spotykały się ze strachem niewolników i pobłażliwością otoczenia. Nikt nie śmiał z nimi być we wrogości. Lepiej z nimi było żyć w zgodzie, chyba że się było wyżej niż oni. Nie wiem, czy wiecie, to, co zrobiła wobec Józefa, gdyby to wyszło na jaw, co ona naprawdę zrobiła w ich kraju, w Egipcie, za to, co zrobiła żona Potyfara, powinna była być spalona na stosie. Czy to nie jest znowu dziwne? To Tamar jest prowadzona na stos. Rozdział wcześniej. Żona Potyfara jest traktowana jak niewinna. Czy widzicie te dwa rozdziały, jak się przeplatają? Winny zachowuje się jak niewinny. Niewinny jest o wszystko obwiniany. Niewinna zostaje skazana za nie swoją winę na śmierć. Tutaj winna zostaje oczyszczona, zostaje skazany niewinnie. Widzicie, jak to się tutaj przeplata ze sobą? Bóg daje nam dziś lekcję. Bóg mówi, popatrz na to duchowym sercem. Poproś Ducha Świętego, by ci dał wgląd teraz w to, co widzisz. W Egipcie oczywiście ten grzech nie był grzechem przeciwko Bogu w naszym zrozumieniu Boga Jahwe. Nie był nawet grzechem przeciwko im Bogom. Cudzołóstwo nie było tam w ogóle traktowane jako grzech. Było występkiem przeciwko własności. I jako taki było karane stosem. Wiecie, kiedy ona do niego przychodzi, nazywa go pogardliwie Hebrajczykiem, co ma pokazać jego niskie pochodzenie. Poniżyć. Ten, coś jakby dzisiaj ktoś powiedział do ciebie, chrześcijaninie ty jeden, ty fanatyku, tylko ci ten Jezus w głowie, coś w tym stylu. Gdzie ten świat zawsze, żeby usprawiedliwić swoje morderstwa, kłamstwa, potrzebował kogoś winnego. I zawsze się znalazł winny. Albo winni są Żydzi, albo Cyganie, albo homoseksualiści, albo czarni, albo biali, albo jacyś. Człowiek tylko nigdy nie umie powiedzieć, że winny jest zepsuty stan jego serca. Albo winni są winni, albo winni są niewinni. Albo winni są tacy, co się urodzili, bo co ktoś może, że urodził się, nie wiem, Romem, Żydem, Polakiem, Czechem, czy kimś jeszcze. Albo winni są tacy, co popełniają grzech, ale taki, że nie popełniają go inni, więc też ich można za to skazać, bo akurat to nie jest mój problem. Ale Bóg chce wskazywać na nasze serce. Bóg nie chce nas powołać do wskazywania, ale chce wskazywać. Józef jest dla mnie dziś lekcją. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca i całym umysłem, a bliźniego Twego jak siebie samego. Sumując nauczanie Jezusa z Mateusza 22. Józef kocha Boga i kocha bliźniego. Jest uczciwy wobec Boga, jest uczciwy wobec bliźnich, chociaż bliźni go oskarżają o to. Wiecie, i to słowo będzie prawdziwe dla was, gdziekolwiek pójdziecie. Józef przez to, że dopuszcza się czegoś takiego, że mówi jej nie, wiemy oczywiście, że ona wyszła, oskarżyła, powiedziała, że on chciał ją zgwałcić, że chciał jej zrobić krzywdę, zostaje znowu zrzucony z tego miejsca, gdzie przecież ciężką pracą wyszedł, znowu siedzi w mokrej celi. A rozdział wcześniej, Juda siedzi w domu zadowolony, że jego grzechy nie wyszły na jaw. Wszystko wydaje się dziwne i widzicie Bożą rękę. Wiecie, po tej studium tych dwóch rozdziałów faktycznie chce się śpiewać. Tyś jest garncarzem, jam gliną jest. Józef zostaje poddany takiemu treningowi, jakiego nie miałby, gdyby paradował całe życie w tej uroczystej szacie, którą dał mu tata, który go faworyzował, niewiele nauczył, ale nauczył go Boga. Tu na służbie w więzieniu uczy się żyć i uczy się rządzić. To jest jego lekcja. Tutaj Bóg realizuje swój plan i przygotowuje go jako człowieka. Wiecie, inną ciekawostkę wam jeszcze powiem. Józef dostaje się do więzienia i sprawa zostaje, on zostaje uznany winnym, żona Potyfara po staremu zostaje wszystko jak było. Chcę wam tu powiedzieć bardzo ciekawą rzecz historycznie teraz. Potyfar nigdy nie uwierzył swojej żonie w to, co powiedziała. Wiecie, skąd to wiemy? Z prawa egipskiego to wiemy. Gdyby Potyfar uwierzył w to, co powiedziała jego żona, Józef nie przeżyłby następnej godziny. Bo takie było prawo. Józef zostałby oddany natychmiast w ręce katów i ochrona osobista domu by go zabiła, zanim cokolwiek by się stało. Niewolnikowi nigdy nie wybaczało się tego rodzaju winy, ponieważ jeżeli jeden niewolnik ocalałby za coś takiego, to pomyślcie, nigdy bogata egipska kobieta nie mogłaby się czuć pewnie w domu pełnym niewolników. Takie rzeczy karano natychmiast straszną śmiercią. Myślę, że Potyfar spędził noc na rozmyślaniu i słuchaniu. I nie wiem, co Potyfar myślał. Nie wiem, co było w jego sercu. Wiem, co mówi Biblia, a Biblia mówi, lecz Jahwe był z Józefem. I Józef znalazł się tylko w więzieniu. Bo to było tylko za to, co mogłoby się stać. I podczas tego przygotowania Józef potwierdza wierność Panu. I czego się tu możemy nauczyć teraz? Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, zanim cokolwiek jeszcze pomyślę o tej historii, to jest, że nie powinniśmy się zastanawiać, czy warto być posłusznym Bożemu Słowu, szczególnie kiedy wygląda z zewnątrz, że właściwie nie warto. Bo przecież napisano, że następnie Pan kazał pojmać Józefa, wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich i tam był w więzieniu, ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność. I jakby, zobaczcie, z usta jest zepchnięty, ale natychmiast jego droga z powrotem rozpoczyna się ku górze. Józef nie zgrzeszył przed Bogiem. To jest dla nas lekcja kolejna. W życiu może was wiele jeszcze spotkać. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy nam przyjdzie odejść i nie wiemy, jak odejdziemy. Ale wiem jedno, że kiedykolwiek bym odszedł tam, liczy się tylko Boża sprawiedliwość i serce przed Bogiem. Liczy się, byśmy zachowywali czyste serce przed Panem. Wiecie, jakim niezwykłym Bogiem jest nasz Pan w tym Bożym milczeniu, kiedy rzeczy się dzieją, kiedy Józef jest prowadzony do więzienia, kiedy siedzi w celi, kiedy jest obwiniany, kiedy wszystkie złe słowa zostają wykrzyczane. Bóg milczy. Jest absolutna cisza z nieba. A postawa Józefa nazywa się wiarą. A Józef czeka na Pana. Pan był z Józefem. Tam jest dosłownie Jahwe. Tam jest użyte to święte Boże imię. Jahwe był z Józefem. Wiecie, szatan na pewno szeptał mu do ucha. I gdzie jest twój Bóg teraz? Wszystkie demony Egiptu mówiły, no i gdzie twój Bóg? Gdzie twoja sprawiedliwość? Gdzie twoja prawość? Ponieważ diabeł jest nastawiony na tu, teraz, dostać dla siebie, już, natychmiast. A Bóg jest nastawiony, Pan współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Rzeczy się dzieją u Boga, rzeczy mają miejsce i Bóg do nas mówi przez Ducha Świętego: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Usłyszeliście to słowo? Słuchajcie, tylko z tym słowem, gdybyście przez tydzień chodzili, to zobaczylibyście, to słowo ma więcej kalorii niż najlepsze jedzenie. To słowo ma więcej duchowych kalorii niż wszystko. Można tym słowem zmienić cały tydzień swojego życia. Będą sprawy, których nie będziemy rozumieć w naszym życiu i nie tylko nie możemy ich zrozumieć, nawet nie ma co próbować, ale czy Bóg nam mówi tutaj: nie myśl, odłóż myślenie? Nie, Bóg nie mówi: przestań myśleć. Bóg mówi: zwróć uwagę, o czym myślisz i jak myślisz. Czasami ludzie myślą, a religia jest dla ludzi bez mózgu. Nie chcą myśleć, tylko wolą się modlić. Bóg nigdzie tak nie mówi. Bóg nam tylko mówi, że zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie myśl o tym, co się stanie, gdy jesteś niewinny, ale myśl o swoim Jezusie, o swoim Panu. Mamy w Biblii wiele przykładów tego, że tak się działo i że Bóg się przyznaje do tych, którzy są po Jego stronie. Możesz żyć zgodnie ze Słowem Bożym, ale możesz służyć Bogu, ale ciągle iść przez ciemność i prześladowanie. Wiecie, chrześcijańskie życie to nie zawsze jest słodycz, nie zawsze radość. Popatrzcie na innych w Biblii oprócz Józefa. Popatrzcie na Hioba. Siedział w ciemności, w cierpieniu. Nie mógł zrozumieć. Zaczął poszukiwać argumentów, jakby chciał powiedzieć Bogu: Boże, odezwij się, ja jestem przecież niewinny. I Pan przyszedł. I wiemy, to są te wielkie słowa Hioba: do tej pory znałem cię tylko ze słyszenia, ale teraz, to jest świadectwo, teraz cię poznałem, teraz czuję, widzę. Popatrzcie na Habakuka, proroka, który widział upadek, który widział głód, który widział klęskę, który widział nędzę. I to on, za oknem był tylko dym, szarość, nędza, głód, rozpacz, złe perspektywy ekonomiczne i duchowe. I wyobrażam sobie, jak zaczyna pisać po hebrajsku: choćby figi nie zakwitły, a urodzaj ogrodów winnych by zanikał, choćby nam wszystkie nasze zwierzęta ktoś zabił i tak dalej. I wiecie, jak kończy te słowa? Ja będę pokładał moją ufność w moim Bogu. Zdaj się w milczeniu na Pana. Patrz, na co myślisz. Mamy czasem pytanie, Boże, gdzie jesteś? Czy jeszcze nas widzisz? Czy jeszcze słyszysz? Jan Chrzciciel, o którym mówiłem, siedzi w więzieniu, słyszy, że gdzieś tam się dzieją cuda. Ale co z moim cudem? Czy to ty? Tak, to ja. Paweł pisze do Koryntian. Kościół idzie przez prześladowania. Chrześcijanie są rozszarpywani przez lwy. Mordowani, chrześcijańska krew wsiąka w piach Koloseum. A Paweł pisze, zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie odpuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Uciskani, zakłopotani, prześladowani, powaleni, ale nie pognębieni, nie zrozpaczeni, nie opuszczeni i nie pokonani. Taki był Kościół, tacy byli ludzie wiary. To słowo zakłopotanie, to znaczy nie rozumie, gdzie jestem. Wiecie, burza jest taka, że nawet nie wiem, w którym jestem miejscu, ale wiem, z kim jestem i wiem, dokąd płynę. Wiem, z kim jestem i wiem, dokąd płynę. Hiob, Habakuk, Jan, apostoł Paweł, ty i ja. Wszyscy doświadczamy dni, kiedy nie rozumiemy, tak jak Józef. On jest dla nas taką lekcją. Zachęcam was dzisiaj, jeśli słyszysz, co dziś mówię i nie możesz sobie przypomnieć o Józefie, przeczytaj znowu, wróć do tych rozdziałów, nakarm się tym Słowem Bożym. Są rzeczy, których nie musimy rozumieć. Biblia nie daje nam przykazania, żebyśmy zawsze wszystko rozumieli. Ale Biblia mówi nam, uwierzcie w Jego prowadzenie. Ja współdziałam we wszystkim ku dobremu. Kochajcie mnie, ja was przeprowadzę, bo myśli moje to nie myśli wasze, drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, myśli moje niż myśli wasze. To, że coś wygląda, jakby nie miało sensu, nie znaczy, że zawsze tak będzie. Prosiłeś przecież Boga, żeby zaczął działać i pracować nad twoim życiem. Bóg usłyszał. Wiecie, pamiętam jedną mamę, która często, kiedy jeździłem jako kapelan więzienny do więzienia, stała pod murami więzienia. Staruszka w dziurawych butach w zimie, w starym połatanym płaszczu, zawsze z tym nieszczęsnym słoikiem, w którym była zupa albo jakieś kluski, albo coś dla syna. Nie miała z niego żadnej pociechy. Był kryminalistą, ogromnym kryminalistą. I bardzo często zadawała pytanie Panu Bogu, dlaczego mnie spotkało takie życie? Czemu mój syn jest w więzieniu? Pewnego dnia jej syn usłyszał w naszym kościele Ewangelię. Przyjął Pana Jezusa i naprawdę się nawrócił. Kiedy wyszedł na wolność i wchodził w białych szatach do wody, powiedział takie słowa: nigdy nie przestanę Bogu dziękować, że trafiłem do więzienia. Bo gdybym tu nie trafił, nigdy nie poznałbym Jezusa. Wtedy jego mama już wiedziała, dlaczego taka, a nie inna droga. Czasami nie rozumiemy tego, którędy drogi prowadzą. Czasami można logicznie nas jakby pokonać, bo to, na co patrzymy, nie ma logicznego wytłumaczenia, a człowiek próbuje, ale Bóg mówi, zdaj się na mnie. Przez cokolwiek teraz idziesz lub pójdziesz, nie przestawaj być wierny Bogu. To jest lekcja Józefa. Józef nie siedzi w więzieniu i nie zaczyna złorzeczyć, nie przeklina Boga, nie mówi, na nic moja wiara. A trafia do groźnego więzienia. Trafia do więzienia, które hebrajskie słowo określa jako Bet Hashoar. To znaczy twierdza. Oznacza ono twierdzę, którą faraon w tamtym czasie budował w Sile, w delcie Nilu. Bardzo ciężka praca, trudne warunki, ogromna śmiertelność i mnóstwo politycznych wrogów faraona, królewskie więzienie, ludzie, którzy podpadli samej górze zarządzającym Egiptem. To nie była taka cela jak dzisiaj, że przy stoliczku więźniowie filozofują na temat snów, wiary i tego, co zrobili. W następnym rozdziale, gdybyście obrócili kartki, czytali dalej historię Józefie, widzimy go jako świadectwo dla piekarza i podczaszego. I wiecie co? Wiecie, co on pyta piekarza i podczaszego? Zacznijcie to czytać. Kiedy czytamy, to coś z tej historii wynika. Wiecie, Józef jest kimś takim, kogo życie zadaje pytanie tym ludziom. Ludzie, czemu jesteście tacy smutni? Co to za pytanie w ogóle w więzieniu? To oni właściwie powinni go spytać, czemu ty jesteś smutny, ale on nie jest. On zaczyna żyć nową nadzieją. Mógłby im powiedzieć coś złego o swojej Bożej rodzinie tam daleko. Ale on nie jest taki, jak czasem my jesteśmy i nie mówi źle o tych, którzy mu źle czynią. Nawet gdy nic już nie ma sensu, musimy się uczyć, jak służyć Panu. Bóg jest Bogiem, kiedy jest dobrze i kiedy nam się wydaje, że źle. Bo to jest tak jak z drogami. Drogi są raz pod górę, raz z góry. Ktoś z was, kto chodzi na nogach, wie, że łatwiej się idzie w tą stronę, jak w tą stronę. I tak jest w życiu. Kiedy było dobrze, Bóg był z nim. I teraz w więzieniu też jest z nim. Wiecie, bo dla Pana Boga nie ma dobrych i złych czasów. Dla Pana Boga jest Jego czas. Kolejna, ostatnia lekcja, którą chcę powiedzieć, zanim się pomodlimy zaraz. Jeszcze jedna rzecz mnie dotyka w Józefie, która myślę, że widziałem nieraz w swoim życiu i na pewno, jeśli się szczerze sami ocenicie, zobaczycie w swoim. Czasami, kiedy nie dzieje się tak, jak chcemy, nasze życie wypełnia gorycz. Dobrze mówię? Józef spotyka ludzi, którym wykłada sny. Ma nadzieję, że jeden z nich odwdzięczy się mu. Mówi do niego, jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci będzie dobrze się powodziło. Pamiętacie, że go wypuszczają. Ale on zapomina. Ale znowu nie widzimy Józefa, który siedzi w więzieniu, mówi, co za drań. Jak mógł. Jakie to dzisiaj straszne. Zostawili mnie, zapomnieli. Nadal nie ma w Józefie goryczy. Nie wspomina jego źle braci. Nie mówi źle o żonie Potyfara. I nie mówi źle o swoich współwięźniach. Nadal chodzi z nadzieją w Panu. Nadal się od niego uczy. Nad Egiptem świeci palące słońce. A życie Józefa wydaje się ciemnością. Ale coś wam chcę powiedzieć jeszcze o słońcu, zanim skończę. Chcę, żeby ci to Duch Święty włożył do serca, co ci teraz powiem. Słońce Bożej sprawiedliwości jeszcze nie zaświeciło nad tym światem. Ten świat się rządzi na razie swoimi prawami i swoimi czasami. A przed świtem często zapada całkowita ciemność. Ale coś wam powiem, jeżeli wytrwamy jako Kościół, oczekując na Jezusa, to jeszcze zobaczymy taką światłość, taką chwałę, o której marzyliśmy i na którą czekamy. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy, pisze nam Piotr. Jeśli was karają za to, że źle robimy. To żadne męczeństwo płacić mandat. Nie wiem, czy wy płaciliście. Ja już parę razy w życiu płaciłem mandaty. To raczej wstyd, a nie męczeństwo. To raczej wstyd, kiedy źle o nas mówią, bo coś źle robimy. Ale Piotr mówi, to jest żadna chluba. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Zostaliście powołani, żeby wam nikt nie powiedział dziękuję. Zostaliście powołani, żeby nieść krzyż. Zostaliście powołani, żeby stanąć przed obliczem Boga Najwyższego i żyć na wieki. Świat wam nie powie dziękuję za wasze serce i za waszą dobroć. A ludzie też często nie powiedzą. Zgorzkniali ludzie nie zbudują Kościoła. Zgorzkniali ludzie nie są w stanie niczego zrobić. Boża sprawiedliwość wschodzi jak słońce. Wiecie, co to znaczy? Bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co by się nie działo. Zawsze, kiedy przychodzi godzina 12, słońce jest w tym miejscu, gdzie ma. I ani żaden wielki dyktator tego świata tego nie zmieni. Dyktatorzy wielkiego świata mogą zamknąć kogoś do podziemia, ale to tylko będzie znaczyło, że nie zobaczysz słońca, ale ono tam jest. Dzisiaj nie widać słońca, ale ono tam jest. A dziś o 12 było dokładnie tam, gdzie miało być o 12. I podobnie będzie z Bożą sprawiedliwością. Kiedy Boży dzień zaświta. Pamiętacie tą starą pieśń? Kiedy Boży dzień zaświta, a czas już zakończy się, wtedy staniemy i to będzie Jego czas. Popatrzcie na Józefa, niech was posila. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego dobroć i miłość w naszym życiu. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem wielkiej łaski, Panie, że Ty masz już wyznaczoną tą godzinę 12, kiedy zabrzmi głos trąby, kiedy przyjdziesz i kiedy przeminie to, co nazywa się dziś, a nadejdzie to, co nazywa się czas z Tobą, czas chwały, czas uwielbienia, czas bez śmierci, bez smutku, bez boleści, bez narzekania, bez cmentarzy, bez lekarzy, bez zmartwień. Kiedy to, co nas teraz boli, już nie będzie bolało. Kiedy to, co się starzeje, już nie będzie stare. Kiedy to, co się rozpada, będzie się trzymało. Kiedy Twoja chwała będzie rozmiewać przez wszechświat. Błogosławię moich zborowników, mój zbór, który mi, Panie, dałeś. Za moich braci, za siostry dziękuję Tobie dzisiaj. I proszę Ciebie, poprowadź nas drogą Józefa. Poprowadź nas za Jezusem, Jego śladami. Wyznaję Ci, że chcę iść za Tobą. Wyznaję Ci, Panie, że chcę rezygnować z marudzenia, z narzekania, z obwiniania kogokolwiek. Dziękuję Tobie, że przez Ducha Świętego możesz moje serce upodobnić do Jezusa. Proszę Cię, bądź moim źródłem pokoju. Bądź we mnie źródłem miłości. Bądź źródłem tego, skąd wychodzą moje myśli i moje słowa. Proszę Ciebie, abyś mnie zmienił, Panie. Wyznaję Ci, że po tylu latach ciągle potrzebuję przemiany Twojej. Prosimy Ciebie, dotykaj nas, Zbawicielu. Amen.